Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj ponownie o koronawirusie i o korzystaniu z opieki medycznej. Długi świąteczny weekend przed nami. Jak będzie wtedy funkcjonować owa opieka? Gdzie zasięgnąć porady nie tylko związanej z koronawirusem, ale także z innymi dolegliwościami? Jak zorganizować sobie święta, aby było bezpiecznie dla wszystkich uczestników, szczególnie świątecznego śniadania? Jak wykorzystywać produkty przywiezione ze sklepu, aby nie zarazić się? Czy świąteczny spacer trzeba odbyć i można odbyć i w jakich warunkach? Także stałe porady, jak zakładać i zdejmować maseczkę oraz rękawiczki ochronne. Uruchamiamy telefon 85 744 22 22 oraz naszego maila studio@radio.biorystok.pl. Zapraszam. A naszymi zdalnymi gośćmi są dzisiaj lekarze rodzinni. Joanna Zabielska-Cieciuch z Białegostoku. Witam.
Witam Państwa.
Oraz Włodzimierz Bołtruczuk z Trzciannego. Witam.
Witam Państwa.
I przy telefonie jest już albo słuchaczka, albo słuchacz. Nie zdążyłem sprawdzić, to łączymy się teraz. Halo, dzień dobry. Mamy problem. Okazuje się, że nie ma. Zapytam zatem pana Włodzimierza Bołtruczuka, jak zorganizowana jest opieka medyczna, co w związku z koronawirusem myślą mieszkańcy Trzciannego i okolic, z jakich porad głównie korzystają, bo jak jest w dużym mieście, to wszyscy wiemy, szczególnie pani Joanna i ja, a jak to jest w mniejszych miejscowościach, to proszę nam opowiedzieć.
W mniejszych miejscowościach, na wsiach i małych miasteczkach jest po prostu tak, jak do tej pory, w sensie tym, że pod względem organizacyjnym i pod względem korzystania z usług lekarskich, jak również skorzystania usług po godzinach pracy przychodni i w dni wolne od pracy. Dni wolne od pracy. Usługi są udzielane przez przychodnie, które mają zakontraktowaną nocną pomoc lekarską Narodowym Funduszem Zdrowia i przykładowo w powiecie monieckim takie przychodnie są dwie. Jedna jest w szpitalu w Bąkach, a druga jest przychodnia nocnej opieki przy szpitalu w Knyszynie. Korzystać można przede wszystkim telefonicznie po to, żeby przedstawiając swoje problemy albo uzyskując rozwiązanie problemu przez poradę telefoniczną, teleporadę, albo też lekarz, który będzie rozmawiał z pacjentem, uzna, że pacjent winien trafić jednak do gabinetu na badanie po to, żeby można było zastosować właściwe rozwiązanie. Leczenie czy też skierowanie do szpitala. Chodzi o to, żeby pacjent był bezpieczny. Natomiast normalnie w czasie godzin pracy, czyli w mojej przychodni, w przychodniach moich kolegów, którzy pracują w całym województwie podlaskim, przede wszystkim udzielamy tak zwanych teleporad, czyli porad telefonicznych. I tak samo, w momencie, gdy widzimy, że problem pacjenta nie jest w stanie lekarz rozwiązać poprzez teleporadę, takich pacjentów zapraszamy do przychodni po to, żeby udzielić im pomocy. Są sytuacje takie, że trzeba zrobić jakiś zabieg, zmienić cewnik, zrobić zastrzyk. To wszystko robimy w przychodniach, z tym, że oczywiście pod względem bezpieczeństwa również musimy przestrzegać zasad, które nas wszystkich obowiązują i pracujemy w reżimie ochrony przed koronawirusem. I tak to wygląda, czyli generalnie lekarze rodzinni pracują cały czas. Ilości porad pacjentów są niewiele mniejsze niż w czasie pracy, gdy pracujemy z pacjentem bezpośrednio w gabinecie, a teraz tylko część tych pacjentów do nas przychodzi. I to wiąże się też z tym, że w chwili obecnej nasi pacjenci w jakiś sposób bardziej rozumieją sytuację i zamiast przychodzić raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, czy dwa razy w tygodniu po jedno pudełko leku, no teraz chętnie odbierają recepty na 3 miesiące, dlatego że mając taką receptę też dłużej, już mając taką receptę mogą w aptece odbierać po jednym opakowaniu leków bez narażania siebie na to, na możliwość jakiejś infekcji, załapania chociażby tego koronawirusa w samej przychodni. Więc chronimy pacjentów, chronimy siebie i działamy.
Panie doktorze, ale wiadomo, że w małych miasteczkach i w środowisku wiejskim jest większy problem z łącznością internetową, z łącznością telefoniczną. Tam jest dużo białych plam. Czy to nie ogranicza możliwości?
Od razu odpowiem panu. Białych plam nie ma. Z bardzo prostego powodu, bo pan, panie redaktorze, nawet nie domyśla się, że tak naprawdę wszyscy mają telefony komórkowe.
Nie, to ja wiem, że mają, ale...
I to jest w gestii naszych ludzi. Wszędzie jest zasięg. Nie ma miejsca na naszym terenie, tam, gdzie mieszkają ludzie, żeby nie było zasięgu. Ja mówię o gminie Trzciannem, bo tam mamy też tereny, gdzie tego zasięgu nie ma, ale tam, gdzie tego zasięgu nie ma, nie mieszkają ludzie z kolei. Także wszyscy chętni mogą dzwonić. W dodatku starsze osoby nie są samotne, to są tylko nieliczne osoby samotne, ale te nieliczne osoby samotne mają również zapewnioną opiekę, bo do nich chodzą opiekunki społeczne, które tam godzinę, dwie, trzy, ile tam trzeba, udzielają im pomocy i dalej ta pomoc jest świadczona. Natomiast pozostali starsi ludzie mieszkają zazwyczaj z rodzinami. Jak mieszkają z rodzinami, no to wiadoma sprawa. Członkowie rodzin zawsze mogą do nas zadzwonić, porozmawiać, dowiedzieć się wszystkiego tego, co jest potrzebne w opiece nad pacjentem i tak działamy. Także do tej pory nie widzimy, przynajmniej ja nie widzę tego, żebyśmy mieli coś takiego, jakbym nazywał te wykluczenie związane z brakiem dostępu do komunikacji telefonicznej.
Panie Janno, czy w Białymstoku jest podobnie?
Tak, w Białymstoku jest podobnie. Podobnie jest w całej Polsce. Przychodnie lekarzy rodzinnych są codziennie czynne od godziny 8 do 18. Po godzinach naszej pracy są punkty nocnej pomocy lekarskiej. Prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny. Tych porad jest porównywalnie tak jak w momencie, kiedy pacjenci mieli otwarte szeroko drzwi do przychodni. W tej chwili te drzwi są zamknięte, pacjenci są wpuszczani tylko po konsultacji z lekarzem, uzgodnieniu wizyty, ponieważ ta wizyta wymaga przygotowania całej przychodni i też mamy przygotowane i maseczki, płyny dezynfekcyjne dla pacjentów. Moja taka prośba, jeśli pacjenci posiadają maseczki, żeby z nich korzystali i przychodzili z własnymi, ponieważ my mamy ogromny problem ze zdobyciem środków ochrony, a musimy jako personel medyczny w ten sposób pracować i z tych maseczek i rękawiczek korzystać. W tej chwili na rynku praktycznie rękawiczki są niedostępne, maseczki, zdobycie ich też graniczy z cudem.
Chociaż w wielu aptekach już zauważyłem, że są, także w różnych cenach od 4 do 10 zł.
Ma pan rację, są dostępne, natomiast ja nazywam je maseczki, szmateczki, które mogą założyć pacjenci wychodząc na zakupy, natomiast z takich maseczek nie może korzystać personel medyczny. My musimy być chronieni ze względu na narażenie i na konsekwencje tego narażenia, bo zarażony lekarz czy pielęgniarka to jest wykluczenie, kwarantanna dla wszystkich z kontaktu.
No właśnie, przed chwilą w wiadomościach mówiliśmy, jak dużo przychodni rodzinnych jest zamkniętych właśnie z powodu kwarantanny albo innych podobnych przypadłości. Także mamy ten przypadek ostatni z Wysokiego Mazowiecka. No i pytanie do pana Włodzimierza Bołtruczuka. Czy posiada pan informacje o tym, kto w terenie pana działania jest na kwarantannie, jest chory, kto powinien być izolowany, tak żeby zapewnić panu i personelowi bezpieczeństwo?
To znaczy z tak zwanych wiadomości sąsiedzkich, które rozchodzą się po terenie, wiem, że mamy u nas na terenie naszej gminy dwie osoby, które podlegają procesowi takiej izolacji. Natomiast kwestia jest tego typu, że żeby to formalnie potwierdzić, to możemy to zrobić jedynie przez mechanizm wbudowany w taki portal EWUŚ, na którym możemy zawsze sprawdzić, czy dany pacjent ma ubezpieczenie, czy jest nieubezpieczony i w chwili obecnej ma dodatkową funkcjonalność, która umożliwia nam stwierdzenie, czy ten pacjent podlega kwarantannie. Natomiast to jest sytuacja wtedy, gdy my bezpośrednio tego EWUS-a zapytamy o konkretnego pacjenta. Natomiast nie jesteśmy w stanie mieć informacji o tym, kto na terenie gminy oficjalnie, formalnie czy powiatu podlega tejże kwarantannie. Takie dane są w stacjach sanitarno-epidemiologicznych powiatowych i takie informacje powinny być przekazywane. Wtedy, wiedząc o tym, co się dzieje w gminie i się dzieje w powiecie, zawsze mamy większą kontrolę nad sytuacją po to, żeby nie dochodziło do niepotrzebnych kontaktów lub żeby nie doszło w końcu do zarażenia.
No i to jest najgorsze, że tej informacji na razie nie ma. W związku z tym apelujemy do odpowiednich służb, żeby założyć skrzynkę mailingową i ewentualnie takie informacje, szczególnie w terenie, gdzie jest znacznie mniejsza sieć lekarzy rodzinnych, tego rodzaju informacje trafiały do odpowiednich adresatów.
Panie redaktorze, może od razu uzupełnię. Przecież każda powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna ma do nas kontakty, telefony, jak również e-maile. I przesyła do nas różne dokumenty, rozporządzenia, zalecenia, plany prowadzenia różnego rodzaju akcji profilaktycznych. Sądzę, że te same narzędzia, czyli e-maile, informacje telefoniczne można wykorzystać do tego, żeby przekazać nam tak cenne i ważne informacje. Tu mój apel i do powiatowych stacji, i do wojewódzkiego inspektora sanitarno-epidemiologicznego, a na koniec do głównego inspektora sanitarnego, żeby tą sytuację rozwiązać, to dosłownie trzy zdania zarządzenia czy rozporządzenia i sprawa będzie załatwiona.
I ta informacja zostanie w odpowiedni sposób przekazana. Pani Anna Zabielska-Cieciuch, czy tego rodzaju informacja by się przydała?
Te informacje są dla nas bardzo istotne, ponieważ niestety mamy do czynienia z przypadkami ukrywania faktu powrotu za granicę przebywania na kwarantannie i mamy przykłady w Polsce, kiedy pacjent opuścił kwarantannę, opuścił dom i przyszedł do przychodni, oszukując personel, że ma bardzo silny ból brzucha. Natomiast w gabinecie lekarza powiedział, że potrzebuje zwolnienia, bo nie dostał żadnego dokumentu z sanepidu i przyznał się do tego, że oszukał. Natomiast no, ta przychodnia musiała zostać podana i pracownicy, którzy mieli kontakt z nim, kwarantannie. Również pacjenci, którzy byli w szpitalach, w jednym z powiatowych szpitali mamy dużo zakażeń, dużo infekcji. Pacjent wypisany z tego szpitala po kilku dniach trafił do szpitala klinicznego i tam w kwarantannie w tej chwili jest klinika ortopedii, klinika chirurgii. I to są, dlatego dla nas, dla personelu medycznego są bardzo istotne informacje. System EWUŚ przekazuje informacje o kwarantannie, ale zdarzają się, mieliśmy sygnały, że personel przychodni wiedział o danej osobie, że ona jest w kwarantannie, natomiast w systemie tego nie było. Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy, że nie zasila tych danych, te dane są przekazywane przez sanepid, jest jakaś ścieżka i one są źródłem jakiejś wiedzy, natomiast nie do końca wiarygodne, dlatego każdy pacjent, z którym rozmawiamy i zapraszamy do przychodni, jest zbierany bardzo dokładny wywiad. I tu apel o to, aby nie oszukiwać, podawać istotne informacje, bo w ten sposób narażani są nie tylko my, ale też i kolejni nasi pacjenci, którzy będą przez nas konsultowani.
Mamy telefon od słuchaczki. Halo, dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry. Mam pytanie do państwa doktorów od mieszkańców blokowisk tak zwanych. Czy przebywanie na balkonach, na tarasach, bez jakichś dodatkowych zabezpieczeń, typu
bez maseczki chociaż, tak,
rękawiczki, czy to jest bezpieczne, jeśli balkony nie sąsiadują ze sobą bezpośrednio, bądź gdy na sąsiednim balkonie nikt nie przebywa?
Albo balkony są jeden pod drugim, to jak ta sytuacja
tak
wygląda? Pani Anna.
No, to zależy od odległości. Jeśli odległości bezpieczne określamy jako minimum 1,5-2 metry, Natomiast są balkony, które mają, graniczą ze sobą i wtedy osoba, która...
Ta odległość jest mniejsza.
Jeśli odległość jest mniejsza i mamy osobę zarażoną, która będzie kaszlała, będzie kichała, będzie te zarazki rozsiewała. Natomiast jeśli będziemy my na balkonie i po drugiej stronie bloku widzimy naszą znajomą sąsiadkę w odległości kilkudziesięciu metrów na balkonie, nie będzie to stanowiło żadnego zagrożenia.
Polecam jeszcze jeden żeglarski sposób, czyli wyciągnięcie palca ku górze, sprawdzenie skąd wieje wiatr, bo jeśli zarażony sąsiad jest na tak zwanej nawiecznej, czyli on mówi coś do nas i wiatr kieruje się w naszą stronę, no to te zarazki mogą się przenieść. Nie wiem, czy błądzę, pani Joanno.
No na pewno tak. Wirus z różnymi pyłkami osiada na nich i drogą powietrzną w ten sposób się zarażamy. Natomiast przebywając na powierzchniach, nawet metalowych jakichś elementach naszego balkonu, gdyby tak się zdarzyło, to po kilkunastu godzinach ulega zniszczeniu.
Chciałbym jeszcze uzupełnić, że doświadczenia krajów, które najbardziej boleśnie przechodzą epidemię, Chiny, Włochy, Hiszpania, wszędzie jest wykazywany związek między noszeniem maseczek ochronnych przez ludzi, nie personel medyczny tylko, ale przez ludzi, jako ten element, który ogranicza rozpropagowanie koronawirusa i zmniejsza ilość zachorowań. W związku z tym w dobrze pojętym interesie nas wszystkich dobrze by było, żebyśmy mając nawet te tak zwane maseczki uszyte, nawet takie
własnoręcznie na przykład,
czy też zrobione własnoręcznie, ale jednak z warstwami filtracyjnymi, żeby te maseczki nosić, żeby ich używać i jeżeli już zdjąć, to tak naprawdę, żeby nikogo dookoła innego nie było i już nie mówić o dystansie dwóch, trzech czy czterech metrów, bo zdania fachowców i specjalistów są podzielone. Natomiast sądzę, że te maseczki na pewno nam nie zaszkodzą, nie przeszkodzą, a mogą spowodować to, że zerwiemy tę transmisję wirusa nawet wtedy, gdybyśmy my byli nosicielami bez żadnych objawów choroby.
Mam pytanie do pana doktora Bołtruczuka. Czy rolnicy pytają pana przy udoju, czy może się to wszystko przenosić, czy trzeba jakoś się chronić, zakładać maseczki, żeby no jednak przy produkcji żywności nie dochodziło do ewentualnego przenoszenia patogenu?
To znaczy generalnie zalecenie jest takie, które przekazuję moim podopiecznym, których jest wielu rolników i producentów mleka, bo obecnie rolnik to nie jest ktoś taki, kto tam chodzi za pługiem i konikiem, ale po prostu jest producentem mleka. To zalecam, żeby właśnie tam, gdzie oni te mleko, gdzie jest udój mleka, tam, gdzie te przechowywanie mleka, żeby te maseczki nosili. Ale również fachowcy twierdzą, że przenoszenie wirusa drogą pokarmową jest bardzo mało prawdopodobne. Ryzyko jest niewielkie, chociaż to znaczy, że niewielkie to jest jakieś, ale bardzo małe. Natomiast sam proces przetwarzania mleka w mleczarni, a mamy w województwie naszym kilka naprawdę wielkich koncernów mleczarskich, spółdzielni mleczarskich, chociażby w Krajewie czy Wysokim Mazowieckim, które te mleko przetwarza. I proces przetwarzania mleka automatycznie unicestwia wirusa. Także jeżeli chodzi o przetwory mleczne, to nawet każdy etap produkcji od rolnika, skończywszy na samej fabryce mleczarni, każdy etap powoduje to, że narażenie na infekcję koronawirusem drogą pokarmową jest minimalne i bardzo, bardzo mało prawdopodobne.
I kolejna słuchaczka przy telefonie. Halo, dzień dobry, witam panią. Halo, halo? Czy pani mnie słyszy? Coś się zawiesiło. Nasza słuchaczka odłożyła słuchawkę albo jest jakiś kłopot, ktoś zadzwonił do domofonu i musi wpuścić na przykład pana, który przyniósł paczkę. No właśnie, jak z tymi paczkami, jak z tymi kurierami, jak to wszystko sobie zorganizować, żeby to było bezpieczne, pani Anna Zabielska?
Paczki, różne przedmioty, które wnosimy do domu, jeśli miały kontakt bezpośrednio i niedługo przed tym wniesieniem z osobą zarażoną, która kichała, kaszlała i drobinki aerozoli zostały, no niestety mogą być źródłem, słabym źródłem, ale mogą być. Wszystkie firmy kurierskie wprowadziły cały system ochrony, nie tylko paczek, bezpiecznego ich dostarczania, ale ochrony swoich pracowników, którzy też muszą się kontaktować z klientami. Dlatego panowie używają i maseczek, i rękawiczek, zostawiają paczki na wycieraczce, nie ma procedur składania podpisów. Natomiast co zrobić z taką paczką? Można go ją zostawić, jeśli to nie jest produkt psujący się na przykład na dobę, dwie na balkonie, lub też zdjąć opakowanie, ale w rękawiczkach i ręce potem zdezynfekować.
A paczkę można użyć takiego płynu w sprayu i ją spokojnie naokoło opryskać, odłożyć na moment, żeby ten środek dezynfekcyjny, kontaminujący użyć?
Można używać środków dezynfekujących i tu zalecam, zwłaszcza w stosunku do mydeł, bo są w internecie, widziałam, propagowane środki bakteriobójcze i w aerozolach, i mydła bakteriobójcze. Te środki nie działają na wirusa. Wirus ginie albo w wysokiej temperaturze, albo pod wpływem. Wszystkie środki myjące, mydła uszkadzają otoczkę wirusa, ponieważ ona jest to otoczka tłuszczowa.
I jest likwidowana.
I alkohol. Tak. 70% alkohol. Także środki, które używamy do dezynfekcji rąk, do dezynfekcji powierzchni, zawierają alkohol.
Halo, dzień dobry. Halo, halo. Próbujemy się połączyć, nie udaje nam się. Ja słyszę przez moment osobę dzwoniącą, która, nie wiem, chyba się wyłącza. Powtórzę numer telefonu 85 744 22 22 oraz maila studio@radio.bialystok.pl. Może to apel do tej osoby, która próbowała się do nas dodzwonić, by ewentualnie napisała maila, to wtedy odpowiemy na wątpliwości i na pytanie. Mamy jeszcze pytania związane z tym, jak to wszystko będzie funkcjonowało, będzie zorganizowane przez święta. To będzie długi weekend, sobota, niedziela, poniedziałek. Jak to będzie w Trzciannem i okolicach?
Będzie tak, jak do tej pory. W każde dni wolne od pracy lub dni świąteczne, czyli będą pacjenci mogli korzystać z usług przychodni w Mońkach lub przychodni w Knyszynie, które to przychodnie pełnią nocną i świąteczną pomoc lekarską. Tak jak już mówiłem wcześniej, najlepiej będzie użyć telefonu do tego, żeby się skontaktować i przez telefon uzyskać dalsze informacje, co należy zrobić. Przez telefon można, jak już mówiliśmy tutaj, wiele załatwić.
No i właśnie przez telefon za chwilę załatwimy być może kolejną sprawę. Przy telefonie słuchacz naszego programu. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie imienniku, panie redaktorze. Przed chwilą padło takie stwierdzenie nawietrzna.
Tak.
Ja jestem myśliwym i wiem, co to jest zawietrzna i odwietrzna. Ale także nawietrzna, także to może od razu pytanie do pana profesora Brańczyka.
No jest w żeglarstwie i w marynarce takie pojęcie jak zawieczna i nawieczna, czyli burta, od strony której wieje wiatr. I mówimy, że jesteśmy na nawiecznej. I na nawiecznej nie należy pluć, bo ta ślina trafi po prostu w naszą twarz. To jest taka ogólna zasada. Być może myśliwi mają inną...
No tak, jak i gwara łowiecka są różne, także...
No właśnie, żeglarze mają także swoje określenia. Także jak jest nawieczna, to nie rozmawiamy z osobą, która jest na nawiecznej, tylko musi być na zawiecznej, bo jak jesteśmy zdrowi, a ta osoba nie wiadomo w jakim jest stanie, bo wiadomo, że wówczas nic nam nie zrobi i to kropalkowe zakażenie nie dostanie się do nas. Dziękuję panu bardzo za telefon i za rozmowę. 85 744 22 22, studio@radio.bialystok.pl. A zatem w Ściannem i w powiecie monieckim to wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast Duży Białystok, pani Joanno.
Ja zanim powiem, jak będzie wyglądało, to chciałam skorzystać z okazji i bardzo podziękować białostoczanom za ogromną dyscyplinę. To, co widzę, co dzieje się przy sklepach, to, że pojawia się coraz więcej osób noszących maseczki, przychodzących do sklepów z rękawiczkami, używają sprayów odkażających. Bardzo szybko ta edukacja do mieszkańców naszego miasta dotarła i te kilkumetrowe odległości w kolejkach do sklepów, do apteki, do stoisk różnych. Naprawdę jestem bardzo pod ogromnym wrażeniem dostosowania się do tych nowych warunków. Natomiast teraz najbliższy weekend, no, obserwujemy troszeczkę mniej zachorowań wśród dzieci, bo zwykle w okresie świąt, kiedy dzieci gorączkują, bolą brzuchy, bolą uszy, to jest najczęstsza klientela wymagająca konsultacji. W Białymstoku są czynne punkty nocnej pomocy lekarskiej, które są zlokalizowane przy szpitalu dziecięcym, przy szpitalu wojewódzkim, szpitalu miejskim. I prośba, jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, to o telefoniczny kontakt.
Czyli przyjmujemy generalnie taką zasadę. Coś się z nami dzieje niedobrego, to najpierw dzwonimy,
tak,
a nie tak, jedziemy i od razu domagamy się porady.
Nie, jest personel, zbiera najpierw dokładny wywiad, analizuje i wielokrotnie nawet te nasze ostatnie 2-3 tygodnie naszej pracy pokazują, że nie zawsze ta wizyta w gabinecie jest potrzebna, czasami jest.
I wydaje się, że powinno się także odbierać taką przysięgę sądową. Tak. Przysięgam, że będę mówił prawdę, tylko prawdę i całą prawdę.
Natomiast myślę, że ta epidemia bardzo mocno wpłynie na zmianę naszych zachowań, na zmianę funkcjonowania przychodni, bo wiele osób, które nie akceptowało elektronicznej recepty, był problem z wdrożeniem elektronicznego zwolnienia, to w tej chwili sobie nie wyobrażamy, jak moglibyśmy bez tego sobie poradzić w tej sytuacji. Natomiast i starsze osoby, i młodsze bardzo chętnie z tego korzystają, z dostępem do leków i przewlekłych terapii nie ma problemu.
Tym bardziej, że jak powiedział pan Włodzimierz Bołtruczuk z Ściannego, wszyscy prawie mają telefony, a owa e-recepta także przez telefon jest dostępna. Dostaje się kod, można pójść do apteki i nie trzeba mieć żadnego druku. Potwierdza pan, panie Włodzimierzu?
Potwierdzam i nie tylko receptę można uzyskać w ten sposób, ale również zwolnienie lekarskie, potwierdzenie wystawienia zwolnienia lekarskiego poprzez system elektroniczny. Przedstawiamy to pacjentom, wiedzą co i jak. Zawsze możemy też kopię takiego zwolnienia, gdyby był jakiś problem, wysłać drogą elektroniczną. I na koniec jest jeszcze jeden problem związany z tym, że część naszych podopiecznych niepełnosprawnych korzysta z tak zwanych zleceń na pieluchomajtki, na różnego rodzaju
Wyposażenie niezbędne.
Wyposażenie medyczne niezbędne do życia i to wyposażenie, które mogą uzyskać pacjenci z refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia. Otóż w chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził takie rozwiązanie, że na czas trwania epidemii jesteśmy w stanie wystawiać takie zlecenia elektronicznie i sklepy zaopatrzenia medycznego lub apteki będą w stanie realizować na podstawie numeru zlecenia. Nie trzeba będzie mieć papieru, Nie trzeba przychodzić po papier, po prostu numer zlecenia możemy przekazać naszym pacjentom i z takim numerem, albo zapisanym, albo przekazanym chociażby zwykłym SMS-em, można się udać do apteki lub do sklepu, gdzie można uzyskać to, co pacjenci mają do użytkowania i to, co jest im potrzebne.
Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak.
Każdy tam ma jakieś problemy, a ja mam taki, można powiedzieć, że problem, bo nikt tego nie słyszałem, żeby poruszał.
Tak.
Bo jest taka sprawa. Jeśli mamy nie wychodzić z domu, czy nie gromadzić się i tak dalej, a co jest z wizytami u lekarza, do których musimy pojechać, pewno drogę odbić. I tak, jedni przyjmują, powiadamiają. Raczej nie przyjmują, to powiadomią. Drudzy przyjmują, nic żadnego powiadomienia nie ma. Co mamy w takich przypadkach robić, jeśli mamy do lekarza, do specjalisty?
Wyznaczoną wizytę. Rozumiem? Tak. Zapytamy. Joanna Zabielska-Cieciuch.
Wszystkim pacjentom 2-3 dni przed zaplanowaną wizytą zalecamy telefoniczny kontakt z poradnią. Niektóre poradnie same dzwonią do pacjentów.
I to byśmy zalecali, żeby najpierw poradnia się skontaktowała.
Tak, część poradni jest zamknięta. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jest taki wykaz. Nie każdy potrafi z tym sobie poradzić i znaleźć. Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie są wszystkie informacje udzielane. Natomiast ja proponuję bezpośredni kontakt z poradnią, dlatego że wiele wizyt odbywa się w drodze telefonicznie. Nie każdy pacjent wymaga wizyty osobistej, natomiast są te wizyty ustalane i wiele
poradni. Tak, bo bywa taka sytuacja, jeśli mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, że co jakiś czas kontakt z lekarzem specjalistą, który ewentualnie przedłuża leki. Także to można spokojnie, panie Włodzimierzu, załatwić telefonicznie.
Oczywiście, że tak. I jeszcze jedna kwestia związana z tym. Jeżeli się zdarzy, że poradnia specjalistyczna jest nieczynna, albo jeżeli się zdarzy, że lekarz specjalista, który w danym momencie miał pacjenta przyjąć, że go nie ma, to wiadomo, że podróż do poradni jest bezcelowa, wręcz szkodliwa. Natomiast ważne jest to, żeby uzyskać zawsze dzwoniąc, trzeba wprost poprosić o podanie terminu kolejnej wizyty i ewentualnych zaleceń, dzięki którym można by było się skontaktować z lekarzem rodzinnym, po to, żeby ten lekarz rodzinny mógł w sytuacji takiej, gdy ten specjalista nie jest w stanie niczego zrobić lub poradnia nie może zrobić, żeby ten lekarz rodzinny mógł pomóc. My często mamy sytuację taką, że nie zawsze mamy informacje na temat tego, co specjalista robi, co diagnozuje, w jaki sposób leczy. I dobrze by było w takich sytuacjach, żeby poradnie, które na przykład funkcjonują, ale nie są w stanie zapewnić wizyty umówionej, żeby mogły pacjentowi lub lekarzowi rodzinnemu pacjenta przesłać informacje na ten temat, chociażby po to, żebyśmy mogli przedłużyć te leki, które pacjent musi brać stale, a o których na przykład nie mamy wiedzy. Nie wiemy, że pacjent akurat te leki przyjmuje, bo się zmieniło dawkowanie, bo się zmieniły leki, a specjalista jeszcze w tym momencie takiego zaświadczenia nie wystawił, bo raz do roku musi wystawić, ale akurat jeszcze tego nie zrobił. I o to byśmy apelowali do tego, że
czyli wymiana informacji jest tutaj kluczowa.
Tak, oczywiście jest wdrażany powoli system nie tylko wymiany informacji, ale i dostępu do informacji dotyczących naszych pacjentów, ale on jest jeszcze w powijakach. I tak trzeba dziękować, jak to się mówi, Bogu i ludziom, którzy to robili, a trzeba dziękować też lekarzom rodzinnym zrzeszonym w Porozumieniu Zielonogórskim, bo to dzięki nam i e-recepty, i zwolnienia elektroniczne, i te inne elementy informatyczne działają dobrze, dlatego że myśmy je testowali i myśmy zwracali uwagę na to, co należy poprawić, co należy zrobić, żeby to było skuteczne i dobrze działało. I na szczęście wszystkim nam się udało dzięki zgodnej współpracy.
No bo wyobraźmy sobie teraz, co by było, gdyby tego nie było, pani Anno, rzeczywiście byłby kłopot.
No tak, niektórzy pacjenci mają kłopot, kiedy nie mogą skontaktować się z dotychczas leczących ich specjalistą w poradni specjalistycznej. Natomiast w każdej sytuacji mają dostęp do swojego lekarza rodzinnego, z wyjątkiem kilku przychodni w tej chwili w naszym województwie, które mają
zamknięte.
Kwarantannę. Natomiast to nie znaczy, że ci pacjenci są pozbawieni opieki.
No właśnie, dlatego... może wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Dochodzi do nas informacja, że nasz lekarz rodzinny no jest w kwarantannie. To wtedy z pacjentami, jak się zorientować, gdzie można skorzystać z porady?
W tej chwili są takie możliwości techniczne, że pomimo tego, że lekarz jest w kwarantannie, czyli nie może kontaktować się z innymi osobami, natomiast może za pomocą telefonu się kontaktować i jest to bezpieczna droga. Także już mieliśmy przychodnie w Polsce, które pomimo kwarantanny przekierowywały numery telefonów, bo sam budynek przychodni wymaga przeprowadzenia dezynfekcji, zajmuje to kilka godzin i można tam pracować. Natomiast niestety personel medyczny musi pozostawać w kwarantannie, ponieważ dopiero po 7 dniach można wykonać testy na obecność koronawirusa i ewentualnie przywrócić pielęgniarki, lekarzy do pracy.
Pani Anno, natomiast... jeszcze mam pytania tego rodzaju, że wprowadzono zmiany jeszcze do niedawna. Każdy, kto u siebie podejrzewał jakiekolwiek wirusowe problemy, to był kierowany do sanepidu. Teraz wy, jako lekarze, możecie kierować do szpitali, ale szpitale narzekają, że strasznie dużo pacjentów, bo czasami przychodzą z takimi niepotrzebnymi stanami, które nie są związane z koronawirusem.
Nie, my nie mamy uprawnień do kierowania pacjentów na testy. To jest nieprawda. Pacjenci są rozszerzane grupy pacjentów.
Ale możecie skierować do oddziałów na przykład obserwacyjno-zakaźnych.
Tak, dlatego że sytuacja jest w tej chwili bardzo skomplikowana, ponieważ szpitale zakaźne mają określone moce przerobowe i tam trafiają pacjenci, którzy mają jak gdyby takie burzliwe już objawy i wysoką gorączkę i duszność i kaszel i muszą być hospitalizowani. Natomiast mamy grupę pacjentów, która źle się czuje, na przykład przebywają w kwarantannie i wymagają, te osoby chorują również na inne choroby, bo w dniu dzisiejszym mamy ponad 4000 Podlasian, którzy przebywają na kwarantannie. I to są osoby, które chorują na cukrzycę, jasmę i bolą ich brzuchy i głowy i skacze ciśnienie. Natomiast jeśli wymagają przeprowadzenia badań i konsultacji, nie mogą trafić na izby przyjęć, na SOR-y, szpitali niezakaźnych.
No muszą trafić do oddziałów zakaźnych albo do tych szpitali jednoimiennych.
Zlecenie do wykonywania, decyzję o wykonaniu, pobraniu testu może podjąć lekarz przy oddziale chorób zakaźnych lub takie uprawnienia ma sanepid.
A chciałbym uzupełnić, panie redaktorze.
Tak, tylko prosiłbym krótko, bo on też muszę przeprowadzić dezynfekcję, a zatem już musimy się za chwilę pożegnać.
Krótko. Jeżeli chodzi o zgłaszalność do szpitalnych oddziałów ratunkowych pacjentów, w chwili obecnej to jest po prostu, to są sporo mniejsze liczby, dlatego że mamy dane zebrane na poziomie federacji Porozumienia Zielonogórskiego, które mówią nam o tym, że ta ilość pacjentów na SOR-ach jest niższa. To po prostu potwierdza to, że świadomość ludzi, że przychodzenie z tak zwanymi drobiazgami zdrowotnymi, z czymś, co jest po prostu możliwe do załatwienia nawet następnego dnia przez lekarza rodzinnego, że do SOR-u obecnie iść nie warto, bo po pierwsze jest tam po prostu możliwość zwiększonej ekspozycji chociażby na koronawirus.
Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Życzę dużo, dużo zdrowia i bezpiecznych kontaktów. No i składam serdeczne życzenia świąteczne, chociaż będą to bardzo specyficzne święta, bo będziemy chyba raczej musieli zamknięci. Zorganizować sobie te święta w bardzo ograniczonym gronie.
Niestety we własnych mieszkaniach i bez spacerów świątecznych.
Dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. Życzymy wszystkiego najlepszego i mimo świąt takich, jakie mamy, to proszę pamiętać, to są święta. To są święta największe w naszej religii. Pamiętajmy o tym. Świętujmy w spokoju ducha. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję pięknie. Kłaniam się. Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz rodzinny z Białegostoku oraz Włodzimierz Bołtruczuk, lekarz rodzinny z Trzciannego. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.